niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na katechezę. Zapraszamy na katechezę. Dzisiaj nie będzie katechizmu Kościoła katolickiego, nie według katechizmu Kościoła katolickiego, ale spotkamy się z dwoma ojcami, którzy posługują teraz w Chicago, z dyrektorem Radia Maria w Chicago, z ojcem Zbigniewem Pieńkosem i centrali Radia Maria oczywiście. Tak, i z przełożonym ojcem rektorem, proboszczem w Chicago, w parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Cicero. Właśnie ojcowie, proszę Państwa, dlaczego z tymi ojcami? Otóż ojciec Zbigniew Pieńkos, przy okazji pozdrawiamy mamę, wszystkich najbliższych w Mińsku Mazowieckim i cały Mińsk Mazowiecki. Tak, ojciec jest dyrektorem centrali, ojciec urządził to, proszę Państwa, to naprawdę podziwiać tylko ojca, jak to wszystko zrobił pięknie i widzimy programy w telewizji tutaj w Polsce z ojcem. Proszę Państwa, ta centrala powstała tak jak Radio Maria, no jakoś tak przedziwnie, że to w ogóle jest tak. No i a ojciec Waldemar był też misjonarzem w Boliwii, nie wiem ile lat, może nam powie.
11 lat.
Ojcze. 11 lat w Boliwii, na tych różnych wysokościach, prawda? Tam taki teren jest, tak? I ojciec, oprócz tego, że jest proboszczem, jest przełożonym tamtej wspólnoty redemptorystów, to jesteśmy mu bardzo właściwie dłużni, tylko nie wiem, jak my to spłacimy, bo tylko życzliwością, wdzięcznością i modlitwą. Ojciec jest naprawdę specem, jeżeli chodzi o sprawy radiowe, telewizyjne, te wszystkie techniczne. Ojcowie zrobili tam studio telewizyjne też w Chicago. Myślę, że jak na Amerykę, to ono jest bardzo dobre. Jak na Amerykę w tym znaczeniu, te polonijne studia, prawda? Nie wiem, nie chciałbym porównywać, żeby nikogo tam nie dotknąć, ale nie moglibyśmy się powstydzić tam. Naprawdę jest to no, wielka sprawa. I proszę Państwa, co jeszcze? Zrobili dobre studio telewizyjne, radiowe. Ta centrala cały czas funkcjonuje. Posługują tam siostry Loretanki też. Ale zrobili, robią programy kamer. Sam nie wiem, ile jest. Mówię, może byście nam odstąpili, jak tam się widzi. I planują następne sprawy. Nie wiem, czy powiedzą, czy nie, czy kiedyś Państwo zobaczycie. W każdym razie, dlaczego dzisiaj rozmowa z ojcami o tej porze? Proszę Państwa, bo gdyby nie tacy ludzie jak ojcowie, gdyby nie wszyscy, którzy starają się o to radio, to by katechez nie było przez radio. Trzeba mieć tę bazę ludzi najpierw, ludzi odpowiednich i całą technikę. I ta technika to jest coś niesamowitego. Jak patrzę, jak ojciec Waldemar ma tak zwany dzień wolny w parafii, ktoś inny ma dyżur, to on już jest w centrali Radia Maria i tam coś robi. Ja się w ogóle na tym nie znam. Takie najnowocześniejsze metody, wszystkie sposoby, technologie i tak dalej. Proszę Państwa, radio, żeby istniało, trzeba bardzo wiele pracy, trzeba wielu ludzi. Błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski mówił, tylu ludzi szukam człowieka. Właśnie człowieka. I tu jest taki jeden i drugi człowiek, proszę Państwa. Widzimy, w każdej sprawie musi być człowiek. Ojcowie, a jeszcze nie pozdrowiliśmy najbliższych. Ojca Waldemara to jest...
Brat i siostra, którzy mieszkają w Roguszynie, to jest parafia Pniewnik, ostatnia parafia diecezji warszawsko-praskiej. Także ich
przed,
rodziny.
Przed Węgrowem.
Przed Węgrowem, tak. Już później jest Czerwonka też, to już
tak.
Jest.
Tam ja miałem szczęście być na pewnych uroczystościach ostatnio też. Przedtem, no, na takich uroczystościach smutniejszych, bo pożegnania. Ale ojciec jest, no cóż, my wierzymy w Pana Boga, wierzymy w świętych obcowanie. Tak, i w życie wieczne. Ale ta uroczystość, na której byliśmy, była też przepięknie przygotowana. I ci brat i siostra, no, i wszystkich innych, wszystkich tam pozdrawiamy. Wszyscy bardzo życzliwi. Zresztą ojca Zbigniewa, wcześniej tam byliśmy też, i było też pięknie. Ale ojcze, ja bym jeszcze serdecznie pozdrowił księdza Infułata.
Tak, księdza Jana Brskiego, który przebywa w domu księży seniorów w Otwocku, jako że w ubiegłym roku skończył posługę w parafii świętego Antoniego. Zresztą w tej parafii był od 1984 roku, kiedy 11 września odchodziłem do seminarium, opuszczałem parafię, to on właśnie udzielił specjalnego nabożeństwa. Był to piątek właśnie w nowym kościele, który od 1 lipca został oddany do użytku, chociaż jeszcze nie był skończony i praktycznie...
Czyli przed oddaniem do użytku ojciec tam był w tym kościele, tak?
Tak, tak.
I modliliście się.
To były same mury, nieotynkowane, ale już liturgia się sprawowała, bo ksiądz Infułat właśnie wychodził z założenia, że ludzie muszą doświadczyć właśnie kościoła i wtedy wspólnota się zawiąże, kiedy wspólnie będą dążyć do tego celu.
Bo... Ojciec zna tak wszystko w szczegółach, pamięta te daty, podziwiam. Data dokładnie, ojcze Waldemarze, to jest tak łatwo, znaczy nie wiem, który z was lepiej pamięta te daty, ale ojciec to pewno jeszcze zapisuje w tych różnych komputerach siedzi, ojciec Zbigniew też. Ale ojcze, w takim razie, jak długo jest Centrala Radia Maria? Od kiedy? Od kiedy, jak się zaczęło radio w Ameryce, to u pana Migały, prawda, pierwszy raz, ale no i jak to idzie może? Bo idzie coraz dalej, coraz lepiej.
Jak chodzi o dokumenty, które są w archiwum, a znaczą początek centrali, to jest listopad roku 1996. No ale wiemy, że zanim centrala powstała, to radio było słyszalne z tego względu, że w końcem kwietnia i początkiem maja w 1996 roku ojciec dyrektor wraz z księdzem biskupem Edwardem Frankowskim przybyli na zaproszenie Związku Klubów Polskich do Chicago. Pewno ta wizyta była głównie podyktowana tym, aby uczestniczyć w paradzie trzeciomajowej, bo zawsze w pierwszą sobotę maja w Chicago jest parada z racji ustanowienia Konstytucji 3 maja, organizowana przez Związek Klubów Polskich. No ale to chyba wtedy pokazało, jak wielka jest konieczność, aby z dobrą nowiną i z, można powiedzieć w cudzysłowie, z Polską dotrzeć do Polonii właśnie przez falę eteru, przez Radio Maria, które już 5 lat w Polsce nadawało. I wtedy właśnie ta idea się zrodziła, żeby było takie miejsce, gdzie ludzie będą mogli przyjść, gdzie będą mogli się spotkać, ale też uzyskać informacje na temat radia, które już właśnie od maja praktycznie 96 roku było słyszalne na stacji naziemnej u pana Migały. To była stacja o częstotliwości 1450.
Czy
na falach
ona jeszcze istnieje?
Tak, jeszcze istnieje, z tym, że już nie wiem, czy jedna tylko, czy druga audycja jest w języku polskim, a główne audycje są w języku hiszpańskim.
Bo... I kto jest właścicielem?
Ona została odsprzedana, ta stacja, ale no trudno mi powiedzieć właśnie, kto już tak
interesowali się. Ale nie Polacy? Polacy czy nie Polacy?
Nie Polacy. Mhm. Nie Polacy. Praktycznie właścicielami stacji, Polacy, którzy są właścicielami stacji, to jest Kongres Polonii Amerykańskiej i stacja 1490, jak chodzi o nadawanie na falach średnich. Ale też kupili stację, która nadaje na UKF 103.1 i to jedyna polska typowo stacja. Natomiast te inne mają właściciela, innego. No chociaż jeszcze stacja 1030 też jest polskim kapitałem, to jest pan Kotaba. Z tym, że ta stacja no takie różne ma opinie wśród Polaków.
Czy ta stacja nadaje w języku polskim?
W języku polskim, tak.
Wszystkie programy.
Tak. Natomiast te inne stacje udostępniają czas antenowy, przy czym no, to jest konkretny wydatek, żeby taką godzinę opłacić. I poszczególni redaktorzy, tak zwani brokerzy w języku angielskim czy spolszczonym, wykupują te godziny i nadają swoje autorskie programy. No i takich stacji jest więcej, między innymi stacja 1080, na której nadaje również Radio Maryja w godzinach od 19 do 20, każdego dnia w niedzielę od 18. No to jest pomyślane właśnie o tym, aby dotrzeć szczególnie do tych, którzy w samochodach wracają z pracy i żeby mieli możliwość posłuchania dobrych wiadomości, czy też katechezy, bo taki przecież charakter mają nasze programy, te również przygotowywane tutaj właśnie przez ojców z Torunia. Ale to dzisiaj już można powiedzieć, że powoli jakoś tak schodzi na margines, dlatego że najprościej, najłatwiej jest odbierać Radio Maryja przez internet.
W Ameryce chyba prawie wszyscy mają internet,
dokładnie,
prawda? To
tak.
Rzadko. W każdym domu.
W każdym domu, nawet w telefonach komórkowych, tak zwanych smartfonach, ten internet jest ogólnie dostępny, a więc tylko kwestia dobrej woli. Jeśli chcę, mogę wybrać i bez najmniejszych problemów Radia Maryja słuchać, bo jest najprościej.
Oglądasz też telewizję trwam.
Tak, w samochodzie może troszkę by rozpraszała, ale w domach jak najbardziej.
No ale pasażerowie mogą.
Pasażerowie, tak.
Mogą oglądać telewizję. Dokładnie. Trwam w samochodzie. W samochodzie też. I tu jest apel taki, żeby właśnie wszyscy w Polsce, proszę Państwa, słuchacie nas, wy korzystacie z katechezy, z rozmów, no, z Radia Maryja. Ale powiedzcie innym. Powiedzcie rodakom, waszym rodzinom, przyjaciołom, że jest takie radio i możecie słuchać Radia Maryja, oglądać telewizję trwam na całym świecie, tam gdzie jest internet. A w tym świecie zachodnim wszędzie właściwie jest internet. Prawda?
Tak jest.
Ale ojciec też nadaje, nadajecie ojcowie też na jeszcze specjalną godzinę w Chicago też.
Tak,
prócz tego z Torunia, prawda?
Prócz tej audycji z Torunia jest przygotowywana przez nas audycja na stacji właśnie WPNA 1490, ale tylko dla Chicago.
Czyli to inna stacja niż tamta?
Tak, inna stacja, bo tamta jest 1080,
a tu?
Ale tu jest 1490, a więc kilka miejsc na podziałce. Ale już są takie osoby, które przestawiają po prostu radioodbiornik i słuchają tej audycji o godzinie 19, potem o 21. Przy czym jest to, można powiedzieć, uzupełnienie tego, co mogą usłyszeć o godzinie 19 z Torunia, dlatego że no, skąd się zrodziła właśnie ta idea, żeby tą godzinę wykupić i nadawać. Właśnie dlatego, że wiele osób mówiło, no w ciągu tej godziny tak niewiele można usłyszeć, no bo rzeczywiście nawet chcąc dzień podsumować wiadomości, żeby przekazać, to jest 15 minut, no a przecież wiele jeszcze innych rzeczy się dzieje. I dlatego ta godzina o 21:00, uzupełnienie, inne tematy do powiedzenia, inne też felietony, ale też okazja, żeby spotkać się z osobami, które przyjeżdżają do Chicago. Są to bardzo ciekawe osoby, które też występując w audycji dają świadectwo swojej miłości do Boga, ale też do ojczyzny.
I to jest dojście do Polonii, prawda? To może tak. Powiedzielibyśmy, że bardziej takie, no, szczególnie zwrócone zwrócony program do tych z Chicago, prawda?
Tak.
I okolic.
Jako, że ta stacja nie jest stacją dużej mocy, a więc obejmuje całe miasto i te najbliższe, można powiedzieć, przedmieścia, w ciągu dnia jest bardziej słyszalna niż w nocy, no ale dociera właśnie do Polaków, którzy żyją w Chicago.
Tak, no właśnie. A takie pytanie. Ilu jest Polaków w Chicago? Jak się no, orientacyjnie w Chicago, w Ameryce, w USA, w Kanadzie, bo tam też nadajemy, prawda? Poza tym jest program specjalny z Chicago do Polski, no zresztą na cały Radio Maria, więc na cały świat jest też program, gdyby ojciec powiedział kiedy, w Chicago, z Chicago, z Toronto, chyba że ojciec Jacek na przykład jest w Chicago, no to wtedy jest Chicago, ten program, który z Toronto zwykle bywa. To są takie dni też, prawda, w nocy.
Tak.
U nas w nocy, a u was jeszcze wieczór.
Jeszcze jest wieczór, tak. Wtedy wiele osób wraca z pracy i właśnie w samochodach radia może słuchać. Jak chodzi o Polaków, którzy żyją w Chicago, jest naprawdę bardzo trudno to określić, dlatego że różne osoby, czy te, powiedzmy, firmy, które robią obliczenia, przyjmują różne kryteria. Jeżeli wziąć na przykład to kryterium, że Polakiem jest ten, kto ma polskie korzenie, to ta liczba naprawdę sięga 1,5 miliona, a może i nawet więcej osób, którzy się przyznają, którzy pamiętają, że babcia ich uczyła po polsku, uczyła modlitwy, z nimi po polsku rozmawiała, a często oni już po polsku nie mówią. Tak jak chociażby ksiądz biskup Paprocki, który na jednym spotkaniu z Polonią do osób tam zgromadzonych bardzo mocno naciskał, żeby rodzice uczyli języka polskiego, pilnowali dzieci, żeby się języka polskiego uczyli, bo jemu rodzice zabraniali mówić po polsku, dlatego że obserwowali, jak babcia, dziadek przyjechali z Polski, nie znali języka, jak mieli trudno. A więc wychodzili z założenia, że jeżeli będziecie dobrze umieć język angielski, wtedy będzie wam łatwiej, nie tak jak nam. No ale mówi, to była błędna teoria, dlatego że języka angielskiego dziecko w każdej sytuacji się nauczy, bez względu na to, czy pójdzie do szkoły bez zupełnie znajomości języka angielskiego, bo jako dziecko wśród dzieci szybko przyswaja język. Natomiast jeśli się nie nauczy dziecka języka polskiego i nie pielęgnuje się tego języka, kiedy dziecko chodzi do szkoły, później jest to bardzo trudne. I wiele osób właśnie ma pretensje do swoich rodziców, że nie przypilnowali ich jako dzieci, by języka polskiego się nauczyli. I widzimy to, zresztą ojciec Waldek może poświadczyć, że w naszej parafii Meksykanie, którzy są, bardzo pielęgnują właśnie tę zasadę, żeby dziecko mówiło dwoma językami, czyli po hiszpańsku, bo taki język z domu wynieśli. Więc to kryterium. Natomiast no, kiedyś spotkałem się też z takim stwierdzeniem, że co roku jest wydawane około 50 tysięcy polskich paszportów. A więc jeśli paszport jest ważny 10 lat, to jest około 500 000 osób, które mają polskie dokumenty wydane tylko w Chicago, w konsulacie. No ale przecież wiele osób posługuje się też dokumentami, które są wydane w Polsce, paszportami. A więc...
Ale nie wszyscy też mają polski paszport.
Kolejna
sprawa. Przyjeżdżają, mają paszport amerykański,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie, tak.
I są Polakami.
I tak. Są Polakami. A więc na pewno jest to bardzo duża grupa ludzi. Na naszych spotkaniach pan konsul powiedział, że 100 lat temu Polaków w Stanach Zjednoczonych, ale głównie w Chicago i w Nowym Jorku, było 4 miliony, że to była taka czwarta dzielnica po rozbiorach, jak chodzi o skupisko Polaków. I rzeczywiście to pokazuje, jaką potęgą Polonia była i rozumiemy też właśnie, że w tym czasie, czyli 100 i więcej lat temu, 150, takie piękne kościoły powstawały, bo właśnie Polacy chcieli mieć swoje kościoły, żeby się
kościoły
modlić.
Są w Ameryce.
I to było charakterystyczne, że Polacy, którzy przybywali na emigrację, opuszczali swoje domy, przywozili to, co najcenniejsze. W każdej rodzinie musiał być obraz Matki Bożej, bo Matka Boża szczególne nabożeństwo miała wśród Polaków. Najczęściej był to obraz Matki Bożej Częstochowskiej, ale też i Ostrobramskiej, i też pod innymi wyzwaniami, w zależności od tego, z jakiego regionu przybywali. No i pierwsza rzecz to była budowa szkół, żeby dzieci miały się gdzie uczyć, zdobywać wiedzę, nie znały języka, więc były to szkoły w języku polskim prowadzone przez siostry zakonne czy też przez osoby świeckie, i budowa kościołów. A więc to na to akcent kładli, a dopiero w dalszym planie było jakby gromadzenie środków materialnych. Tak.
Tak, jeszcze może byśmy wrócili do tego, ale może ostatnie na razie pytanie. Ojcze, jak czynna jest centrala Radia Maria? Przychodzą tam ludzie w różnych sprawach, Polacy, no ale w sprawach radiowych, a nie tylko. Rozmawiają, mają różne problemy, także w sprawy patriotyczne, na przykład było tak, że wy zapisujecie ludzi do głosowań wszystkich, to bezinteresownie robicie. Wtedy konsulat, na przykład nie można było się do konsulatu dostać, prawda, a wy robiliście te zapisy, bo tam się trzeba zapisywać, zameldować wcześniej, żeby móc głosować, brać udział w głosowaniu do Sejmu, do Senatu, na prezydenckie wybory też i tak dalej.
Tak, centrala jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do godziny 7 wieczorem do godziny 19, w sobotę od godziny 10 do godziny 5 po południu, dlatego że też w soboty wyjeżdżamy na różne nabożeństwa i msze święte. W pierwszą sobotę do Kościoła Świętych Pięciu Braci Męczenników, w drugą sobotę do Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej, czy też jeśli 10 wypada na mszę świętą za ojczyznę. I jest to miejsce rzeczywiście, tak jak ojciec dyrektor
powiedział, Ferdynanda.
Do świętego Ferdynanda, tak. I jest to miejsce rzeczywiście, w którym można uzyskać informacje na temat Radia Maria, no bo to jest centrala Radia Maria, ale życie pokazuje, że wiele osób, kiedy nie potrafi sobie z różnymi sprawami poradzić, to właśnie tutaj szuka pomocy. Między innymi takie smutne rzeczy jak syn, który powiedzmy popadnie w nałóg narkomanii. Rodzice szukają, gdzie można znaleźć ośrodek, żeby mógł się leczyć. No, dzwonią do nas. Ojcze, czy ojciec nie wie, siostra, czy siostra nie wie, gdzie taki ośrodek w Polsce najlepiej, bo tam wiemy, że to będzie solidne. Matki samotnie wychowujące dzieci, rodzice, którzy nie mogą mieć dzieci, pytają o sposób czy możliwości adopcji dziecka w Polsce. A więc ludzie tak traktują to jako taki, można powiedzieć w cudzysłowie, telefon zaufania, ale i miejsce, gdzie można zyskać różną
taki punkt rodzinny, prawda?
Rodzinny, tak.
Tak, ale ojciec też, wy też rozprowadziliście wiele anten satelitarnych, gdy jeszcze nie można było tak oglądać telewizji przez internet, ale teraz też jeszcze rozprowadzacie na pewno, jeżeli anteny satelitarne do oglądania telewizji Trwam.
Tak, oczywiście, z tym, że staramy się, żeby poszukać takie miejsca, żeby to był sprzęt jak najtańszy, żeby osoby nie musiały przepłacać. I to też powoduje, że wśród tych innych firm następuje obniżenie ceny, no bo wiedzą, że jest takie miejsce, gdzie ta antena, ten zestaw będzie kosztował $100, a nie na przykład 180 czy 220. Więc to też tak mobilizuje. Pewno nie jesteśmy przez to jakoś mile postrzegani, ale tym się nie przejmujemy, bo chodzi o to, żeby...
Przez te firmy są?
Tak, przez te firmy, żeby ludzi nie oszukiwać, nie naciągać, bo niestety w wielu przypadkach to jeszcze ma miejsce. Po prostu nieuczciwość. Ale większość już dzisiaj właśnie wykorzystuje te nowe metody odbioru, czyli przez internet, bo jest to najprostsze. W każdym domu internet jest i bez
jeszcze żadnych. I zachęcamy, proszę Państwa, zachęcamy, powiedzcie, nie odkładajcie tego na potem. zróbcie to jak najszybciej, dzisiaj. Zatelefonować tam do swoich najbliższych, gdzie mieszkają. Czy słuchasz Radia Maria, czy oglądasz telewizję, potrzeba zarobić na chleb. Ale proszę Państwa, przez to szukanie środków na życie można stracić wiarę. Jak się nie chodzi do przyjaciela często, to ścieżka do niego zarasta. I zadbajmy właśnie o to, żeby Polacy mieli silną wiarę wszędzie i głosili w ten sposób też Chrystusa, dawali świadectwo, bo świat czeka na Polaków, żeby zanieść tę wiarę. Ojcze, czy damy głos przełożonemu naszemu, tak, w Chicago, ojcu Waldemarowi Wielątkowi? Ojcze, od czego zaczniemy? Od techniki może? Możemy od techniki, a później na parafię, bo ojciec też tu przyjechał. Dziękujemy za tą uprzejmość. Przylecieliście do Polski w innych sprawach, ale przyjechaliście tutaj, żeby zrobić pewne sprawy, które jakoś potrzeba lepszego inżyniera, z całym szacunkiem do wszystkich inżynierów, ale potrzeba jeszcze lepszego, żeby pewne sprawy zrobić tutaj. Nasi inżynierzy robią, ale tu jeszcze są takie historie, może nie wiem, czy będziemy mówić COP, może o tym nie, ale żeby jeszcze lepiej to wszystko funkcjonowało i to w połączeniu z Ameryką. Tak, proszę Państwa, bo my Polacy jesteśmy jedną rodziną, czy to Polonia, czy Polacy w Polsce. I razem możemy uczynić bardzo dużo, trzeba się trzymać razem. Ojcze, technika, a później jeszcze duszpasterstwo, bo ojciec był duszpasterzem, misjonarzem w Boliwii, czasem ojciec jeszcze tam leci, zrobiliście ileś programów też. I ojciec Zbigniew i ojciec, zrobiliście ileś programów też telewizyjnych, które oglądaliśmy tutaj, ale też ojciec zrobił to studio razem z ojcem Zbigniewem, studio jedno, radiowe, telewizyjne, i tutaj też. Tak samo jest możliwość, te transmisje, które są z amerykańskiej Częstochowy, to też już zasadniczo siłami Polaków z Ameryki, waszymi siłami to jest zrobione. Ojcze, proszę bardzo.
Ojcze, dziękuję. Dziękuję ojcu też za to słowo, które ojciec podkreślił, że jedna rodzina, że razem pewne rzeczy robimy. I tutaj ja myślę, że to dzięki temu jest właśnie możliwe, bo jeden człowiek nie mógłby zrobić wszystkiego, ale tak jakoś Pan Bóg daje, myślę, że dary każdemu różne i w ten sposób gdzieś są uzupełniane pewne sprawy. Z ojcem Zbigniewem pochodzimy z jednych stron, można powiedzieć, diecezja warszawsko-praska, ojciec Zbigniew spod Mińska, Choszczówka, ja z Roguszyna, ostatnia parafia, Pniewnik. I spotkaliśmy się...
Pozdrawiamy księdza proboszcza, też ja nie pamiętam, jakie ma imię, ale był bardzo życzliwy.
Tak, ksiądz Marek.
Ksiądz Marek, bardzo życzliwy też.
Tak, razem spotkaliśmy się...
A tam siostra jest też zakonna, czym była, jakżeśmy byli na 25-leciu.
Tak, siostra z Sercanka, które był wcześniej, a teraz są siostry też...
Tak, w szarym habicie.
Tak, w szarych habitach, które Maryi, które gdzieś źródło ich założenia jest z Włoch. Także jak ostatnio byłem na mszy świętej, tak się cieszyłem, tak. Ja pracuję w Stanach Zjednoczonych, a tutaj w parafii, w Piwniku, siostra na organach gra z Włoszka, która bardzo pięknie to robi.
I po polsku.
Po polsku. Także serdeczne też pozdrowienia dla siostry. I z seminarium już razem jakoś gdzieś tam działaliśmy na tych różne sprawy, tam gdzieś tam jakieś techniczne gdzieś. I później to się też przełożyło na to, że tam razem ojciec Zbigniew wcześniej, bo w roku 2002 przybył do Stanów Zjednoczonych, ja rok później. Później została nam dana parafia w 2003 roku i było nas trzech na początku. I właśnie dzięki temu myślę, że to jest bardzo piękne, że razem działamy. Są siostry Loretanki, siostra Brunona i siostra Aurelia, teraz niedawno, która przyjechała.
No przedtem były inne, obecna tak, generalna sióstr jest, tak, też tak, była w Chicago, prawda?
Tak. I to jest właśnie piękne, że jakoś uzupełniam, ojciec Marian, który z nami też w wspólnocie jest, też się udziela. I tak można by powiedzieć i w radiu, i też i w parafii. To też można widać tę pomoc. I to jest, myślę, że to jest piękne. Odnośnie spraw technicznych, myślę, że nie każde radio może się pochwalić, że ma studia poza Polską. Tak jak w przypadku Radia Maryja. Mamy studio, dwa studia praktycznie, bo mamy w Chicago i w Cicero, tam gdzie przebywamy.
No ale z Toronto też nadajemy.
No tak, z Toronto też nadajemy. Także praktycznie mamy trzy studia poza, gdzie można niezależnie, na przykład ojciec Jacek może robić z Kanady program dla Chicago, czy powiedzmy tak, dwa razy w tygodniu jest program z Chicago i z Kanady. Ojciec Jacek i ojciec Zbyszek ten program prowadzą.
Wtorek i czwartek, prawda?
Tak jest, tak jest. I to też ten program w tym czasie właśnie, kiedy jest dla Ameryki Północnej ten program, dla Polaków poza granicami. I teraz powoli się przymierzamy, żeby też była transmisja telewizji Trwam przy pomocy internetu. Myślę, że
ale
to
bezpośrednio z Ameryki, prawda?
Tak, bezpośrednio z Ameryki, bo
ale
do tej pory
nie trzeba się obawiać, z Polski będzie cały czas, ale będziemy.
Tak, żeby ktoś nie zrozumiał tego źle. Tak. Ale powiedzmy, do tej pory było wiadomo, przy użyciu satelity był przesyłany sygnał. Wiadomo, to jest związane też z kosztami. W dzisiejszych czasach internet jest czymś, staje się coraz bardziej popularny, coraz bardziej szybszy. Więc można powiedzieć, że przez internet wszystko jest dokonywane, radio, telewizja i po prostu też chcemy to wykorzystać, żeby też były transmisje jakieś na żywo tutaj do Polski, też żeby można było w ten sposób ubogacić. No wiadomo, wiele jest. Powiedzmy, człowiek nie jest ograniczony czasem, ale myślę, że przy dobrej woli wszystkich tam, którzy my jesteśmy, którzy współpracujemy, ojcowie redemptoryści, siostry loretanki, to dzieło jakoś idzie do przodu i też się rozwija i myślę, że każdy jakieś, można powiedzieć, małe ziarenko dokłada do tego pięknego dzieła, do rodziny Radia Maryja.
Tak, ojciec Waldemar jest skromny, bo wszystko to, co zostało zrobione, to jest jego pomysł, jego też wykonanie i kiedy różne osoby przybywają, widząc to wszystko, pytają się, kto to robił, jaka firma, to właśnie firma rodzinna, familijna, to znaczy redemptoryści.
To znaczy jest duszpasterzem, najpierw jest misjonarzem, i te talenty też wykorzystuje i ma ogromne talenty, ale i też pracowitość też wielka. Ojcze, to te sprawy techniczne, ojciec bardzo skromnie powiedział, nie wszystko, ale to dziękujemy przynajmniej za tyle. Ale jeszcze duszpasterstwo, na przykład macie duszpasterstwo w trzech językach.
Tak, w trzech językach, kiedy objęliśmy, została nam powierzona parafia Matki Bożej Częstochowskiej, to jest jedyna parafia pod tym wezwaniem w całej archidiecezji Chicago. Nie ma innej takiej parafii o tym wezwaniu. I kiedy przybyliśmy tam, większością, można powiedzieć, byli Polacy, którzy gdzieś mieszkali blisko. Najbardziej liczna msza święta, na którą przybywali, to byli właśnie Polacy. Ławki wszystkie były zajęte. No gdzieś ja myślę, że
a ławek jest dużo. Dużo jest miejsc.
Jest gdzieś tam około miejsca się 800 osób wejdzie do ławek. Z tym, że ja myślę, że tak gdzieś 700 było wtedy. No niestety teraz troszeczkę to już stopniało. Z tego względu, że Polacy już odjeżdżają, wielu z nich starszych, kiedy już rodziny tam pozakładane były, dzieci już odchowane, też można powiedzieć, że i wnuczki, wnuczkowie też tak samo, odchowani, więc wtedy decydują się na powrót do Polski w wielu wypadkach, bo tutaj gdzieś dom był, gdzieś jeszcze rodzina, no i też ja myślę, że też ta tęsknota jednak do ojczyzny, gdzie człowiek się jakoś chyba najlepiej czuje, w przypadku nas jako misjonarzy, którzy pracujemy gdzieś poza granicami kraju, inaczej my patrzymy na powiedzmy to bycie, na tę rozłąkę. Natomiast dla wielu ludzi no to jest ta tęsknota, nieraz oczekują. Teraz też wiemy, że kilka rodzin też, bardzo dobrych rodzin, którzy się udzielają u nas w parafii, no niestety powiedzieli, że w tym roku prawdopodobnie wrócą do Polski. No.
To dla parafii aż szkoda, prawda?
No szkoda, ale to też ja myślę, że to też tutaj na pewno będzie ubogacenie też w parafiach tutaj, gdzie wrócą do swoich parafii. Natomiast teraz najbardziej liczna już jest msza więc w języku hiszpańskim. Wiadomo.
Czyli, i to są Meksykanie.
Meksykanie. 80% gdzieś na około parafii to są Meksykanie. Raczej powiedzmy z innych krajów Ameryki Południowej nie masz tak dużo. Większość to są Meksykanie.
Proszę ojca, a jeszcze jeżeli to jest tak, słyszałem, że właśnie tak w Ameryce też tak mówią, ale wyznać to lepiej, tak? Jak my tam przyjeżdżamy, bo to my przyjeżdżamy na parę dni tylko, a wy jesteście cały czas. Słyszałem, że właśnie jeżeli przychodzą najpierw, to są te dzielnice, jakaś włoska, niemiecka, polska, prawda? Po jakimś czasie, gdy przychodzą Latynosi najpierw, no tu Meksykanie, to później przychodzą Murzyni. Ale wtedy, jak przychodzą inni, to powoli, no zresztą ci Polacy czy Włosi, lepiej im się powodzi, zakładają gdzie indziej, prawda? Te dzielnice, co budują sobie domy, czy kupują domy i tak dalej. Tak, także gdzie indziej. A później już, jak już Murzyni, to prawie wszyscy uciekają, prawda?
Tak,
jest tak? Też tak samo, taki sam proces.
Proces, wiadomo, to jest latami, ten proces trwa. Ale niestety tak jest i
nie. No latami, ale to wystarczy nieraz pokolenie. Tak, nawet nie trzeba tak, pokolenia.
Tak, tak. No i większość teraz można powiedzieć ucieka z Chicago na zewnątrz, do miejscowości na zewnątrz, gdzie jest, no nie wiem, inne życie. Też tak samo podatki, to też jest związane ze wszystkim. Też nieraz miasteczka, żeby utrzymać ludzi, powiedzmy nie dopuścić, żeby inni wchodzili
do emigracji, na przykład, tak,
podniesione są podatki, że po prostu ktoś, kto go nie stać, tam nie zamieszka w tej miejscowości. U nas no, mamy większość Meksykan. Polacy, którzy teraz przyjeżdżają, to nieraz przyjeżdżają pół godziny do naszej parafii. Także tutaj też jesteśmy jako redemptoryści wdzięczni tym Polakom, którzy przyjeżdżają do naszej parafii.
A dlaczego przyjeżdżają? Bo jest spowiedź chyba, nie?
Tak, jest spowiedź. No też,
Matka Boża, nie w sensie mówią, pomocy, nowenna.
Tak, niektórzy by się chwalili, my tylko powiemy, że też, no chyba homilie są na poziomie.
No tak.
Też kazania w parafii.
Piękne.
Myślę, że to też jest.
Też
wielu na przykład mówiło takie, proszę ojca, no, bo jest taki zwyczaj też wśród Polaków i myślę, że nie tylko, żeby jeździć po różnych kościołach. W pierwszą niedzielę jesteśmy tu, bo jest to, w następną znowu do tamtej parafii, na Jackowo, na Trójcowo, do biskupa męczennika. I tak można powiedzieć różnie, ale często mówią, że no my tutaj przyjeżdżamy, bo się czujemy jak w Polsce. Taki klimat jest taka, można powiedzieć, no nie wiem, duchowość, że się czujemy tutaj w tej parafii tak jak w Polsce, jak u siebie.
No ale jak wy, to już tak szczegóły, ale jakoś pracował w Boliwii, w Polsce krótko, prawda? W
stosunku. Nie, zaraz po święceniach wyjechałem.
O, zaraz, no. To już ojciec nasiąknął tym duchem latynoskim najpierw, teraz tym amerykańskim. No to nie wiem, jak tam, to różnie może być z tymi zwyczajami polskimi. Jak to? Bo ojciec Marian też
oczywiście
był najpierw w Ameryce Łacińskiej.
No to ojciec Marian był najdłużej, bo 18 lat.
W Boliwii.
Tak, w Boliwii był. No i pracował później w Pertamboy, na wschodnim wybrzeżu i później przyszedł do naszej parafii. Także
tak.
Ale myślę, że człowiek jakoś gdzieś tam się też rozwija.
Tak zaczepiam ojca.
Tak, ja wiem.
Proszę ojca, ale dobrze, to jest, ale macie jeszcze anglojęzycznych.
Tak, tak. To znaczy,
tych jest chyba najmniej, prawda?
To znaczy najmniej, no bo wiadomo, osoby starsze, no to jest takie prawda, że ich dzieci już wyjeżdżają, opuszczają te dzielnice. Tutaj gdzieś tam byli wychowani, jeszcze do szkoły chodzili, a później już gdzieś tam już lepszą pracę gdzieś tu znajdzie, wyjeżdża i zostają. I na przykład wśród nas, Polaków, jest to powiedzmy ta wielopokoleniowość, gdzie są dziadkowie, ich dzieci i wnuczkowie. Wśród Latynosów jest podobnie. Natomiast wśród Amerykanów niestety to jest szybko przerywane i szybko jest, powiedzmy, dzieci wyfruwają ze swojego, można powiedzieć, gniazda, zakładają swoją już rodzinę, gdzieś praca, studia i dlatego też, powiedzmy, zostają tylko ci starsi, no oni też już wymierają. I na przykład teraz na angielskiej mszy świętej też jest dużo Polaków też i Meksykan, ze względu na to, że ich dzieci łatwiej im jest
po angielsku
słuchać i rozumieć.
To dzieci ciągną rodziców, tak?
Tak.
Tak. No,
jeszcze jest coś takiego, kiedyś słyszałem właśnie taką opinię, że jak chodzi o Amerykanów, dziecko, kiedy skończy 17-18 lat, skończy szkołę średnią, rodzice już do niego mówią otwartym tekstem: słuchaj, ty już musisz na siebie zarabiać, ty już musisz zadbać o siebie, my już ciebie dłużej utrzymywać nie będziemy. I często właśnie ci młodzi ludzie rzucani są na takie głębokie wody, a więc mają już konieczność wynajęcia domu, wzięcia kredytu, żeby podjąć studia, ale potem to się odbija na rodzicach, można powiedzieć w cudzysłowie, dlatego że rodzice, kiedy już są niedołężni, często oddawani są do domu tak zwanej spokojnej starości, domu starców. No i dzieci mówią: no przepraszamy, wyście z nami tak postąpili, jak skończyliśmy 18 lat, nie mieliście dla nas czasu, chcieliście mieć spokój, my teraz też chcemy mieć spokój. A więc to pokazuje, jak bardzo ważną rzeczą jest.
Coś niesamowitego.
Tak, danie właśnie tego świadectwa i okazanie miłości dziecku, kiedy ono najbardziej jej potrzebuje, czyli w tym zawirowaniu, kiedy dorasta, kiedy różne nurty jakoś mają wpływ na też jego osobowość i wtedy chce mieć właśnie kogoś, kto go zrozumie, kto powie, kto pokieruje.
To jest to ostrzeżenie też dla nas, Polaków. Dobrze właśnie te doświadczenia zbierać, prawda, od innych i dla rodzin, nie wyrzucać tego dziecka tak szybko, prawda?
Tak, ono samo musi podjąć decyzję, że już dojrzał
Ale żeby miał tą więź z rodzicami, z siostrami, braćmi, rodzeństwem, z babcią, z dziadziusiem, prababcią, pradziadkiem, prawda? Tak, może będziemy rozmawiać z ludźmi, bo my dzisiaj tak, żeśmy przedłużyli to, ale jeszcze, proszę ojców, macie takie różne, bardzo ciekawe duszpasterskie też, tam chociażby z Meksykanami trochę inaczej, prawda? Z Anglikami, znaczy z anglojęzycznymi inaczej. Tam są też pewne jakieś nabożeństwa, to zwyczaje, ale na przykład usłyszałem o tej ewangelizacji młodzieży, przez młodzież i młodzież.
Tak. W parafii naszej, no, wśród Meksykan, większość, powiedzmy, duszpasterstwa jest, można powiedzieć, przeprowadzane poprzez grupy ewangelizacyjne. Ten ruch wywodzi się z Meksyku. Polega to na tym, że są rekolekcje, dwa dni takich intensywnych, cały dzień, gdzie jest doktryna wykładana Kościoła katolickiego.
To znaczy nauka
Kościoła. No słyszę, tak, nauka.
Tak.
I powiedzmy, później to się kończy mszą świętą i później się zaczyna się formowanie nowej grupy, która się spotyka raz w tygodniu przy parafii i mają książeczki, materiały do tego, żeby później prowadzić. I tam są ileś stopni po prostu.
To tak jakby analogicznie jak oazy, prawda?
Coś podobnego by było. Naprawdę to jest dobrze przygotowane i już mamy w naszej parafii 14 grup takich, czyli 14 już poziomów, które przeszły, ta grupa pierwsza. I to jest mniej więcej gdzieś koło 250 osób, które już przeszło przez to.
I ewangelizują.
Ewangelizują, tak. No zostało, z tego wiadomo, się tam wiadomo, się zawsze też wykruszają. Ale gdzieś 150 osób jest takich, których no, można oddziaływać. I one też oddziałują we własnych rodzinach, cokolwiek w parafii się dzieje, na nich można liczyć, powiedzmy. No i są zbliżenie. To, co też tutaj w archidiecezji jest zaczął się ten proces odnów mój Kościół. I też tak jak słyszałem na spotkaniach w dekanacie naszym.
Gdzie? W jakim? W Polsce czy w Ameryce?
W Ameryce, w Ameryce.
Ciągle mówię o Ameryce.
Cały czas mówię o Ameryce, w parafii. Tam w Cicero, w parafii Matki Bożej Częstochowskiej. I tam mówili, że no tak musimy się, chcielibyśmy ten schemat z naszej parafii też dać w innych parafiach, żeby nie było tylko msza święta, gdzieś tam jakieś nabożeństwo, ale żeby było coś jeszcze głębszego. Bo to widać, można już zobaczyć, że no to może dawniej jakoś wystarczało ludziom, dlatego że rodzina spełniała ważną funkcję formowania też religijnego. Natomiast dzisiaj niestety rodzina już tego nie czyni. Rodzina często się spotyka, znaczy skupia się tylko na rzeczach materialnych i po prostu brakuje tego momentu wychowywania, kształtowania, przygotowywania, przybliżania do Boga i powiedzmy, tutaj jest ważne to oddziaływanie tych grup, wszelkich, które są przy parafii, żeby po prostu to dawało, no i zwłaszcza, że nas, księży, my nie możemy dotrzeć wszędzie. Tak jak było to w Ameryce Południowej, w Boliwii, tak samo i tutaj, no nie możemy. Często nieraz mówimy na kazaniu, mówimy, czemu nie przychodzicie do kościoła? I mówimy do tych, którzy jak raz przychodzą. Ci,
tak.
których nie ma, oni tego nie słyszą, ale mogą usłyszeć zwłaszcza przez te grupy. I to widać, to oddziaływanie nieraz, jak całe rodziny przybliżają się przez jedną osobę, bo się zaczęło od jednej osoby, wzięła w udział, może nawet na początku nie za bardzo, chętnie, gdzieś tam jakieś problemy były, a później już zaczyna wciągać
wzrasta, całą rodzinę. Prawda, wzrasta. Te zmiany następują takie, to właśnie to, co ojciec powiedział, że religijnie jakoś tak nie, w rodzinach nie rosną wszyscy, rodzina nie ewangelizuje. To jest może nie tylko dlatego, żeby nie chcieli, tylko automatycznie przez to, że są cały czas zajęci. Ojciec mówi, że skoncentrowani na przeżyciu, na tych materialnych sprawach, bo też w Ameryce, jak tak zauważyłem, czy tak jest, może nie wszędzie, ale wśród Polaków to widziałem, że były takie sytuacje są, że na dwa etaty pracuje. Na dwa etaty. A nawet spotkałem, że na trzy. I z tym rozmawiałem z tą rodziną, mówię, ludzie, jak wy dajecie radę? A kiedy wy śpicie? No, okazuje się, bardzo krótki czas, tak na trzy etaty i zawał serca, prawda? No, czy nie jest to też takie zagonienie, całe dnie praca? Czy mam to rację, czy...
Tak, oczywiście, ale też jest pocieszające to, że wiele młodych ludzi, no bo około powiedzmy 35-40 lat, widząc to zagrożenie, mówi stop. I między innymi spotkaliśmy takiego pana, który jest właścicielem sali bankietowej, gdzie te nasze spotkania organizujemy, pan Wojdyła, który mówi tak, miałem firmę transportową, było już kilkadziesiąt samochodów ciężarowych. Ja musiałem dbać o to, żeby była praca dla tych ludzi. I w pewnym momencie żona mi powiedziała, mówi, słuchaj, jak tak dalej będzie, to bez kija do ciebie nie da się podejść. Czy ty widzisz, jaki jesteś nerwowy, jaki jesteś napięty i jak dzieci na tym tracą? I on mówi, rzeczywiście zauważyłem ten problem. Mówię, nie, zostawiam to wszystko, idę do innej pracy, żebym miał więcej czasu dla rodziny. I to jest pocieszające, że wiele osób to rozumie, dostrzega. No ale musi być ten krytyczny moment, że ktoś zwróci uwagę, otworzy oczy. No bo tak, wszystko to jest robione z miłości do rodziny, no bo chcę jak najlepsze studia dzieciom zapewnić, a te studia w Ameryce kosztują kilkadziesiąt tysięcy dolarów rocznie.
No to, na przykład.
Tak. No, na przykład w New Jersey był taki przypadek, że zauważono, że dziecko jest bardzo zdolne i zaproponowali rodzicom, żeby poszło już w klasie drugiej szkoły podstawowej do Princeton. Tam jest miasteczko uniwersyteckie i wychwytują zdolne dzieci, aby później skończyły tam szkołę średnią i studia. No więc nauka tego dziecka w szkole podstawowej w drugiej klasie to był wydatek 20 tysięcy dolarów rocznie. No rodziców oczywiście nie było stać na to,
rocznie,
ale...
Rocznie to i tak niewiele.
Tak, zapożyczyli
bo normalnie uniwersytet kosztuje dużo więcej.
Ale to była szkoła podstawowa. Tak. Druga klasa szkoły podstawowej. Natomiast na uniwersytecie to jest 80 tysięcy, tak minimum. Jeśli rocznie. Jest dobry uniwersytet, to jeszcze więcej.
Warto, żeby wiedzieli u nas też nasi słuchacze, tak myślę o naszej uczelni. My się staramy, żeby jak najtańszy, jak najmniejsze czesne, prawda? Także niech sobie tak przeliczą, ile kosztuje. Jak przyjeżdżają tutaj z Ameryki i widzą nasze warunki i studia, to za głowy się chwytają, jakie to jest dobre, mówimy, na poziomie wielkim. Tak. Także tu mamy wielkie możliwości w Polsce i trzeba to wykorzystywać to i iść do najlepszych nauczycieli, profesorów, też osobowościami, bo też jest dużo lewactwa. W Ameryce też jest dużo lewactwa, już na uniwersytetach. Ja proszę ojca, a propos, pamiętam tego pana, który tworzy harcerstwo. Jest taki w Chicago, zajmuje się harcerstwem. Przyjeżdżał do tego, do centrali, jak ja tam byłem kiedyś, prawda? On urodzony w Buenos Aires, tak, z rodziców Sybiraków, no i żona Argentynka, dzieci mówią po polsku, po hiszpańsku, przyjechali do Chicago z Argentyny, po polsku, po hiszpańsku, po francusku też, a nie wiem, czy jeszcze nie coś więcej. On pamiętam, jak on mówił, proszę ojca, jeżdżę z córką, szukam miejsca gdzieś, żeby na studia, po uniwersytetach katolickich, żeby tam tego nie było. Czego? No gender. Żeby nie było na uniwersytetach katolickich. A więc lewactwo nie z tej ziemi wszędzie, prawda? Są też bardzo takie wierne, ale te studia, no a niezależnie od tego słyszymy, ile kosztują, prawda? No, tak. To może odbierzemy telefon. Proszę Państwa, zapraszam. Mamy ojców z Chicago, którzy tam są zaangażowani w duszpasterstwo w języku polskim, hiszpańskim, angielskim. Prowadzą też parafię, ale i Radio Maryja, Telewizję Trwam i przyjechali tutaj, żeby nam też pomóc i rozwiązać różne problemy i dziękujemy im, że są i że to robią. Zobaczcie, razem możemy uczynić wiele. Proszę Państwa, razem możemy uczynić wiele. Dlaczego o tym mówimy? Bo Radio Maryja, Telewizja Trwam to jest dzieło, łaska Boża i współpraca ludzi. Współpraca wasza z nami. Dziękujemy za to i dalej prosimy i tak możemy uczynić wiele.